Z pierwszego listu do Koryntian. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Te słowa mówią o tym, co Bóg dla nas przygotował, ale nie mówią o tym, co dla nas przygotował. I w zasadzie, będąc ludźmi, którzy żyją w ciele, którzy posługują się zmysłami, oczami, uszami, dłońmi, dotykiem, węchem, którzy przeżywają świat za pomocą emocji, którzy obrabiają to wszystko za pomocą myśli, jest nam trudno powiedzieć w zasadzie, co to miałoby być, bo jest takie powiedzonko na epistemologii, czyli na takim przedmiocie w ramach studiów z filozofii, które mówi, nie ma w umyśle tego, czego nie byłoby w zmyśle. To jest taki pogląd, który głosi, że to wszystko, co my poznajemy, co możemy pomyśleć, musiało się wcześniej dostać w jakiś sposób do naszego umysłu z zewnątrz, czyli jako obraz, jako dźwięk, jako zapach. I w związku z tym, kiedy Bóg przez świętego Pawła mówi nam, że przygotował nam takie rzeczy, których oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, to tak jakby nic nie powiedział.
Nie, tak naprawdę powiedział wszystko. Powiedział wszystko, chociaż to oczywiście oznacza to, co powiedziałeś, czyli powiedział wszystko, nic nie mówiąc, ale właśnie o to mu chodziło. Już w czym rzecz? Ja to mam tak bardzo prosto w takim myśleniu o tym zdaniu. Kiedy mówi Paweł, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, to dla mnie to oznacza dwie rzeczy. Co to znaczy to, co oko widziało? No, oko widzi świat. Oko widzi to, co się dzieje dookoła. Oko to są też obrazy, których niekoniecznie widzieliśmy, ale które ktoś nam opowiedział, że takie obrazy są. Czyli wszystkie nasze wyobrażenia o świecie. I Paweł mówi, kiedy chcesz myśleć o rzeczywistości, którą Bóg ci przygotował na kiedyś, to nie posługuj się żadnym obrazem, który jesteś w stanie porównać sobie do czegoś, co widziałeś na świecie. Zobaczcie, kochani, że większość z nas, kiedy myśli o niebie, to mamy takie, no oczywiście przez tradycję wychowane wyobrażenia, tak? Że to jest takie po prostu bardzo piękne miejsce, że jak sobie wyobrazimy te wszystkie najpiękniejsze miejsca na Ziemi, takie, nie wiem, na przykład przyrody, to tam będzie właśnie tak pięknie, bo to będzie taki raj. To będzie taka kraina po prostu piękna i szczęśliwości. Uwaga, kochani. Niebo nie ma nic wspólnego, jak mówi Paweł, z żadną z tych rzeczy. Jeżeli możesz sobie wyobrazić to miejsce, to na pewno nie jest niebo, bo to znaczy, że to jest coś, co widziało twoje oko. Ani ucho nie słyszało. Kochani, różne rzeczy słyszymy, słowa, słyszymy wyznania miłości. Czyli to wszystko, co przychodzi do nas przez ucho. Czyli niekoniecznie przez obrazy, tylko przez nasze uszy. I znowu sobie może wyobrażacie, że tam będziemy słyszeć od Boga, że On nas kocha i jacy jesteśmy cudowni i będziemy wreszcie usatysfakcjonowani słowami miłości. Nie! Paweł mówi, wszystko, co usłyszałeś na ziemi, jakiekolwiek twoje wyobrażone uchem, czyli w słowie, rzeczy sprawiające ci radość, przyjemność, szczęście, to nie będzie to. I wreszcie serce tam nie wstąpiło również, czyli no dobra, może to nie jest miejsce, może to nie są jakieś słowa, może to nie jest to wszystko, co znamy, ale na pewno będę tam się czuł kochany. Moje serce będzie absolutnie zadowolone, uszczęśliwione i w ogóle wreszcie spokojne. Nie! Paweł mówi, twoje serce nie zna w ogóle tego, co tam Bóg przygotował. Że to wszystko, co ty znasz tutaj na ziemi, jako miłość, jako szczęście, jako poczucie satysfakcji, to to jest w ogóle po prostu w żaden sposób nieodpowiadające temu, co tam jest. I w tym sensie Radziu powiedział bardzo ważne zdanie, że my de facto to nic o tym nie wiemy. Tylko uwaga, kochani, Paweł nas bardzo mocno prosi, skoro tak jest, to nie przykrawajcie, tak się mówi, tak dobrze mówię, nie przykrawajcie tego, do tego, co tu znacie. Kochani, bo większość z nas ma te ciągle takie wyobrażenia, tak? Piekło, no to takie ciemne jaskinie z kotłami, ohydne miejsce, okropne kościotrupy, śmierć, gotująca się woda. Oczywiście teraz przesadzam, to jest jasne, ale zobaczcie, że jak myślicie piekło, no to myślicie o jakimś bardzo nieprzyjemnym miejscu, nie? O czymś ohydnym, oślizgłym, o czymś potwornie brzydkim. Jak myślimy o niebie, dokładnie odwrotnie. Już w ogóle trudno pomyśleć o czyśćcu, nie? Bo to jest takie, jakieś takie, nie wiem, apartamenty przejściowe, nie? Czyli takie, że no nie ma siary, nie jest to piekło, no ale nie może tam być za doskonale. Czyli trochę taki po prostu motel kategorii B, nie? Taki
motel... Brudna wykładzina.
Dokładnie.
Rybiki w toalecie i tak dalej.
Da się spać, ale śniadania kiepskie, nie? Kochani, nie. To jest zupełnie nie to. To są zupełnie rzeczywistości z innego, jakby z innego poziomu, z innej przestrzeni. I Paweł nas bardzo prosi, nie róbmy z nich tych rzeczywistości takich, no właśnie, które my znamy i tylko sobie wyobrazimy, że to będzie dużo, dużo, dużo fajniej.
Tak, bo tradycja katolicka wyróżnia w ogóle takie trzy sposoby mówienia o tych dobrach, które Bóg przygotowuje dla nas w niebie lub w ogóle o Bogu. Nazywa je drogami. Jest droga taka pozytywna, w sensie nie, że jest pozytywna, czyli uśmiechnięta, tylko taka, która potwierdza to, jakby powtarza to, co znajdujemy w świecie. Czyli w pewnym sensie, kiedy idziemy drogą pozytywną w myśleniu o Bogu, to powiedzielibyśmy, jeżeli Bóg jest dobry, a ja zjadłem dobrego pączka, no to Bóg jest jak pączek. Tylko, że no tak, taki najdoskonalszy pączek. To jest droga pozytywna. Droga negatywna mówi... Może i pączek jest dobry, ale Bóg nie jest pączkiem. Bóg nie jest pączkiem, nawet największym i najlepszym. Ale jest też trzecia droga, droga, która się nazywa taką drogą, po łacinie to się nazywa via eminentiae. I tutaj chodzi o to, że takiego, to jest taka droga, na której przekraczamy to, co znamy. Czyli mówimy, okej, to nie jest tak, że Bóg nie jest pączkiem, to nie jest tak, że Bóg nie ma nic wspólnego z pączkiem, ale możemy powiedzieć, jeżeli w pączku jest coś dobrego, to to pochodzi od Boga. Jeżeli spojrzymy na to dobro, które jest w pączku, to Bóg jest jakby czymś, co nieskończenie przekracza jakkolwiek to dobro. Jeżeli byśmy pomyśleli o Bogu, to On nie dość, że jest słodki, to ta słodycz trwa na zawsze, jakby ona nigdy nie zamula, nie sprawia, że skacze nam cukier, nie zabija nas glutenem. To trochę teraz sobie żartuję, ale chodzi o to, że jeżeli jest jakiekolwiek dobro w świecie przyszłym, które Bóg dla nas przygotował, to ono ma jakiś związek z tym, co znamy ze świata, ale to jest tak daleko niepodobne do tego, że w zasadzie można powiedzieć, że nie ma z tym nic wspólnego.
Kochani, dlaczego to jest w ogóle ważne i przez jakie jeszcze porównanie można sobie o tym pomyśleć? Bo ja bardzo bym chciał, żeby skutkiem tej naszej konferencji było nie to, że będziecie wiedzieć coś więcej o niebie, bo nie będziecie, dlatego że gdybyście po tej konferencji wiedzieli więcej o niebie, to by znaczyło, że myśmy to niebo sprowadzili do czegoś wyobrażonego, do czegoś, co was satysfakcjonuje i tak dalej. Więc nie chodzi nam o to. Tylko chodzi nam o pewnego rodzaju rozbudzenie w was tęsknoty, pragnienia, oczekiwania, a wręcz takiej niecierpliwości, oczywiście zdrowej. Na czym to polega? Mnie się to kojarzy z takim przykładem, może dosyć prostym, który się nazywa wakacje. W jakim sensie? Panie, jeżeli macie zaplanowany jakiś urlop, może ktoś z was na przykład, nie wiem, już był, chociaż jeżeli już był, to raczej trudno będzie o tym pomyśleć, ale może macie dopiero. Może ktoś jak stąd wróci, no to w sierpniu, nie wiem, ma zaplanowaną jakąś Hiszpanię, daj Boże, albo jeszcze w ogóle gdzieś dalej, albo polskie morze, whatever. Macie plan, mam tydzień wolnego w robocie, jadę na wakacje, będzie super. I teraz zauważcie, że większość z nas próbuje sobie tam zaplanować no takie rzeczy, żeby to był niezapomniany czas wakacji. Czyli jeżeli wiecie, że nie wiem, jedziecie do Hiszpanii, do jakiegoś miasta, no to tam obczajacie, gdzie są super miejsca, co warto zobaczyć, nie? Jakie są takie doświadczenia jakieś miejscowe, nie wiem, no dla mnie na przykład głównie kulinarne, które można by zahaczyć i potem to pamiętać to przez dwa dni i tak dalej, nie? I kochani, przypuszczam, i to jest oczywiście normalne, dobra rzecz, nie? I zobaczcie, jak często potem, kiedy jedziemy w te różne miejsca, no to albo jesteśmy rozczarowani tym, co przygotowaliśmy, albo się okazało, że akurat ta knajpa była zamknięta, albo w ogóle tak było i w ogóle były to fajne miejsca i fajne doświadczenia, ale one nie były najważniejsze. Natomiast co było najważniejsze? Często jest tak, że jedziesz w jakieś miejsce, trafiasz tam przypadkiem do czegoś, co się okazuje, nie wiem, fantastyczną miejscówką albo świetnymi ludźmi. Nie miałeś tego w ogóle zaplanowanego i się okazuje, 3 dni tam siedziałeś. I bardzo często jest tak, że po takim wyjeździe pamiętamy i rozkoszujemy się nie tym wszystkim, co wcześniej zaplanowaliśmy, tylko tym, co tam się nagle wydarzyło bez naszego planowania, bez naszego pomyślunku. Ja mam koni w głowie, kiedy to mówię, bo dlatego też to mówię, bo to mi się przypomniało. Mam taką bardzo konkretną rzecz w głowie. Byłem kiedyś w Bangkoku, w sensie miałem tam 3-dniową przerwę między powrotem z jednych rekolekcji, bo wracałem do Polski, okazało się, że mogę zostać dłużej i zrobiłem sobie 3 dni przerwy. I oczywiście wcześniej naczytałem się różnych super rzeczy o tym mieście, o kulturze, o religii. Mówię, kurde, super, zobaczę to. I rzeczywiście miasto było fascynujące, widziałem tam mnóstwo fantastycznych rzeczy, ale odkryłem, że 3 domy obok hotelu, w którym mieszkałem, była taka knajpa, w sensie kawiarnia tak naprawdę, gdzie dawali kawę, kanapki i napoje zimne, która, jak się okazało, była otwarta 24 godziny na dobę. To było w samym centrum Bangkoku, przy głównej ulicy Sukhumvit. I miała piętrowe takie jakby usytuowanie, że na piętrze było okno, Poczekajcie, kochani, sekundeczkę, musimy przerwać na momencik. Raz, o, teraz jest cudownie.
Skończyłeś na tym, że ta kawiarnia miała 2 piętra.
Tak jest, miała 2 piętra. I na górze, kochani, były takie szklane okna, przy których można było usiąść na wygodnym fotelu i obserwować naprawdę jedno z najbardziej zatłoczonych i takich atrakcyjnych ulic na świecie, w centrum Bangkoku. I kochani, przyznam wam się, że siedziałem tam po prostu chyba przez 3 dni, od rana do wieczora, nocami szczególnie. Oczywiście spałem też, to jasne. Ale nigdzie indziej już nie chciałem chodzić, nic innego nie chciałem robić, nie chciałem oglądać żadnych świątyń, żadnych, nie wiem, kultów hinduistycznych, żadnych innych naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Tylko zapamiętałem i do dzisiaj pamiętam właśnie te kawiarnie. Potem, kiedy już byłem w Bangkoku po raz kolejny, okazało się, że tego już nie ma, w sensie ktoś to zlikwidował. I pewnie dobrze, bo pewnie gdybym tam był kolejny raz, to już bym tego nie doświadczył, tego jak doświadczyłem wtedy. Tylko nie o co chodzi. Chodzi o to, że oczywiście, że jakieś nasze wyobrażenia o tym, co może być fajne w niebie, co może być szczęśliwe, dające radość i szczęście, one nie są oczywiście złe. Tak samo jak twoje wyobrażenia, co będzie fajne na wakacjach, też się poniekąd w jakiejś części spełnią. Ale chodzi o to, że Bóg mówi, przygotowałem coś, przygotowałem taki sposób bycia, którego w tej chwili twoje pojęcia, twoje uczucia nie ogarniają, więc nawet nie próbuj tego sobie wymyślić, tylko po prostu pojedź tam. Czyli mówiąc krótko, i może to zabrzmi trochę źle, umrzyj i kiedy to się stanie, to zobaczysz i doświadczysz tego czegoś, czego się nawet nie spodziewasz. I kochani, ja mam na przykład tak, że jak jadę gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce na świecie, a mam to błogosławieństwo od Pana Boga przez to, że głoszę ciągle te rekolekcje, że ciągle jeżdżę w nowe miejsca, to ja tak naprawdę zawsze czekam na coś, co się wydarzy już na miejscu. I w ogóle będąc wcześniej, jestem cały napalony na to, jakby co teraz będzie nowego tam, czego ja nie znajdę w żadnych przygotowaniach, w książkach, nie wiem, w przewodnikach, albo ktoś mi powie, słuchaj, jedź tam, tam jest super miejsce. Tylko wiem, że na pewno tam w tym miejscu spotkam coś zupełnie zaskakującego, coś, co mi da jakieś niesamowite doświadczenie szczęścia, ale niezaplanowane. Ja się nie mogę doczekać każdego kolejnego wyjazdu. I pani, podobnie jest z niebem.
No tak, tak jest z niebem, ale to pozostaje pytanie, po co wierzyć? Po co trudzić się w ciągu życia, jeżeli ostatecznie jest tak, że bez względu na to, co będziemy robić, wystarczy jeden szybki akt skruchy przed śmiercią i lądujemy do nieba. Przynajmniej tak niektórzy myślą o tym. Na przykład mówią sobie, a taki Konstantyn, to taki cesarz, który sprawił, że chrześcijaństwo stało się w Rzymie religią legalną, w sensie nieprześladowaną, przynajmniej na kilkadziesiąt lat, potem już na stałe. Konstantyn ochrzcił się na Morzu Śmierci. To była w ogóle częsta praktyka wśród cwanych chrześcijan, żeby nie musieć pokutować, co było dość uciążliwe w pierwszych wiekach, chrzcili się na Morzu Śmierci. Więc po co nie robić czegoś takiego? W sensie, jaki jest powód, dla którego mielibyśmy nie myśleć w taki sposób, czyli używać, kombinować w ten sposób, po to, żeby ostatecznie pojechać na te upragnione wakacje? No i trochę nie wiadomo, ale taka najstarsza tradycja Kościoła mówi o tym, że życie jest początkiem wieczności, tak jak nazywa się strona, blog, życie brata i bratowej Wojtka Gomułki, początek wieczności. I ten początek wieczności jest początkiem procesu, który ma trwać w nieskończoność. Jest taka teoria, która ma swoje źródło w V wieku przed Chrystusem, czyli jeszcze u pogańskich filozofów, która się nazywa taka teoria upodobnienia do Boga, to, że to jest cel naszego życia i naszego bycia też w wieczności, że mamy upodobnić się do Boga według możności. Tak to pisze nie kto inny jak Platon. I Platon mówi, jak można się upodobnić do Boga. Można się upodobnić do Niego, będąc sprawiedliwym, świętym, z rozumem. Czyli tam z jakąś roztropnością. Wszystko ma być poddane pod właśnie tę miarę rozumu. I powiem wam, że to brzmi tak sucho, kiedy o tym mówię, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę przepiękna wizja, że celem naszego życia w Chrystusie ma być to, żeby poprzez chrzest, w którym staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi, zostaliśmy adoptowani przez Ojca, dlatego możemy mówić do Niego Ojcze, nawet możemy do Niego mówić Tato, jeśli chcemy, to naszym celem jest to, żeby stać się maksymalnie do Niego podobnym. I to nie chodzi tylko o wysiłek moralny. Czyli to, żeby bardzo próbować być dobrym, żyć zgodnie z przykazaniami, to jest też ważne. Ale to, co Bóg chce nam dać, to udział w swojej mocy. Chce, żebyśmy mieli udział w Jego wszechmocy, w Jego wszechmądrości, wszechdobroci, wszechpokoju. Chce, żebyśmy byli tak, jak On, miłosierny. I On chce nas do tego przygotowywać i On chce z nami się dzielić tym, kim On sam jest.
Ja bym poszedł jeszcze bardziej w takim uproszczeniu. Ja nie ukrywam, że dla mnie w ogóle cała ta wizja nieba jako nagrody i piekła jako kary, to jest w ogóle jakaś wizja absurdalna w ogóle. Ona dla mnie nie ma nic wspólnego z tym, co Pan Jezus przyniósł. To, co właśnie mówi Radzio, że kiedy myślimy w takim kluczu, co mam zrobić tutaj za życia, żeby zasłużyć na niebo, ewentualnie czego nie robić tak, żeby tam nie wtopić, ewentualnie czy jest jakiś wytrych, taki właśnie jak se zrobił na przykład Konstantyn, że całe życie, że tak powiem, do bani, no ale na końcu, że tak powiem, taki ostatni twist jakoś tam się uda. To jest w ogóle dla mnie myślenie chore. W sensie, dla mnie każde myślenie nagrodowo-karowe jest po prostu myśleniem ewangelicznym. Ja mam trochę inaczej. Ja mam tak, że to jest trochę tak z miłością. Jak się chociaż trochę kogoś pozna, jak się zobaczy, jak ten ktoś jest fantastyczny, i to myślę znacie, jeżeli się kiedyś w kimś zakochaliście, a przypuszczam, że zdarzyło się pewnie większości, jeżeli nie wszystkim z nas. Jeżeli poznaliście kogoś fascynującego, kto jest piękny również oczywiście fizycznie, ale też to was fascynuje jako osoba, przy kim się po prostu czujecie strasznie dobrze, nie? To nie myślicie w takim kluczu, że co ja mogę teraz zrobić, żeby zasłużyć, nie? Tylko po prostu bardzo byście chcieli z tym kimś być. I kochani, ja mam takie myślenie, że nieba pragną ci, którzy po prostu chociaż trochę poznali Pana Boga. Że jak się Pana Boga lekko chociaż liźnie, czyli jak się zazna chociaż momencik rozkoszy przebywania z Nim, to potem człowiek bardzo chciałby tego więcej i bardzo chciałby tego na zawsze. Ja mam kilka takich doświadczeń w życiu, gdzie mam wrażenie, no jakoś bardzo blisko doświadczałem Pana Boga. Nie chodzi mi o żadne tam, wiecie, emocje, uczucia i tak dalej, tylko miałem takie po prostu poczucie jakiejś ogromnej szczęśliwości na modlitwie, w byciu z Nim, w takim trwaniu z Nim, w poznawaniu Go. I ja bardzo bym chciał tego więcej. Ja bardzo bym chciał, bo to było najlepsze doświadczenie w moim życiu. Ja nigdy nie byłem bardziej szczęśliwy. Chociaż bardzo kocham być z ludźmi i kiedy mam przyjaciół, uwielbiam z nimi przebywać i w ogóle też szukam jakby czasu dla nich, bo jest mi bardzo dobrze z nimi. To jednak to jest w ogóle nieporównywalne z tym, jak było mi dobrze jakby z Bogiem, czy też jak bywa mi dobrze z Bogiem, kiedy się o to staram, kiedy próbuję Go szukać. To nie jest oczywiście stała taka, że ciągle tak jest, nie. Ale kiedy to się zdarza, no to ja po prostu szaleję ze szczęścia. I mam taką ochotę, no wincy, w sensie wincy jeszcze, chcę tego, żeby to było tak ciągle. I de facto dla mnie pragnienie nieba jest pragnieniem Jego. Nie tak, że ja za wypełnienie Jego różnych poleceń i za nierobienie rzeczy, które On zakazał, pójdę do nieba. A jeżeli przypadkiem okaże się, że zrobię więcej tych złych i nie będę Go słuchał, no to za karę mnie wpuści do pierdla, czyli po prostu pójdę do piekła. To jest w ogóle jakieś chore myślenie. I błagam was, żebyście w ogóle to myślenie wyrzucali ze swojej głowy. W takim zasługiwaniu, w takim byciu potem, nie wiem, odrzuconym przez Boga, bo zawaliłeś, nie? Nie. Jeżeli się rozkochasz w Bogu, to nie będziesz mógł żyć bez Niego. To nie będziesz mogła żyć bez Niego. To będzie ci Go chciało bardziej. Jest też, że będą oczywiście trudne momenty. Nie mówię, że to jest jakiś taki konstans ciągły. Ale jakby to bycie z Bogiem dla mnie przekłada się jakby na pragnienie tego, co potem, tego, jak z Nim być.
Kiedy, Adam, mówisz o przyjaźni, ja sobie myślę, że w przyjaźni też jest tak, że im bardziej z kimś jesteśmy blisko, tym bardziej jakoś się do niego zbliżamy też na zasadzie podobieństwa, tak? Że, nie wiem, no... Będąc, przebywając w towarzystwie osoby łagodnej, łagodnieje, tak? Z drugiej strony, gdyby ta łagodna osoba przebywała ze mną, to pewnie nabierałaby cech bardziej takich gwałtownych w niektórych aspektach. I tak sobie myślę, że to dokładnie tak jest, że w wierze nie chodzi o nagrodę albo o karę, ale chodzi o bycie i o to, żeby zbliżać się do siebie i o tyle, o ile w przypadku ludzi my możemy się zbliżyć co do pewnych cech, o tyle w przypadku Boga jest tak, że On chce przez Jezusa też dać nam taką możliwość, żeby nieskończenie zbliżyć się do Niego w tym szczęściu, które On sam ma. Żebyśmy się zbliżyli nieskończenie do tego, jak On jest sam w sobie szczęśliwy i sam w sobie spełniony. I nie chodzi o to, żebyśmy nie potrzebowali innych, bo Bóg jest Trójcą, jest wspólnotą osób, więc jakby ten cały proces, w którym możemy wziąć udział, ma zmierzać do tego, żebyśmy w sposób doskonały cieszyli się sobą, Nim i wszystkimi innymi, którzy są dookoła. I teraz dlaczego jest ważne to, żeby sobie po prostu nie odpuszczać w ciągu życia? Bo może wieczność jest wiecznością, ale ten czas, który mamy na ziemi, on jest wartościowy i jest taki, no nie jest decydujący przecież, no tak Pan Jezus to przedstawia. I te wybory, których dokonujemy, to co robimy na tej drodze przyjaźni z Bogiem, spotkania z Nim, zbliżania się do Niego, one są jak taka platforma startowa, którą budujemy po prostu w tą wieczność.
Ale przerwę ci, bo to jest w ogóle fajne, co teraz powiedziałeś. Jakby dlaczego właśnie życie jest decydujące. Zobaczcie, przełóżcie sobie to przez przykład, na przykład na relacje, nie? Kiedy mamy małżeństwo, które powinno budować relacje, a tego nie robi. Nie wiem, mąż przestaje szanować żonę, tak, przestaje o nią dbać, zaczyna, nie wiem, pić, robić coś innego, to zobaczcie, może dojść w takim związku do takiego momentu, kiedy już nie da się być ze sobą, nie? Kiedy miłość się tak zniszczy, tak zostaniemy nawzajem poranieni, że mówimy, tego się już dalej nie da zrobić. I trochę tak samo jest jakby z życiem i z życiem wiecznym, nie? Możesz tak zawalić te relacje tutaj, że się okaże, że już jest niemożliwe jakby bycie dalej ze sobą, nie? Z Bogiem.
Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć, ale chciałem też powiedzieć o stronie pozytywnej, że jakby jak patrząc od strony tej platformy startowej, tak, no to co powiedział Adam, to by wyglądało tak, że ktoś zbudował rakietę, zbudował całą platformę, jest to w dobrym punkcie na Ziemi, wszystko się zgadza, potem odpalamy, to jest wielki wybuch taki, kula ognia. Ktoś, kto trzymał wajchę, która miała to odpalić, to jeszcze mu urwało palce, tak? Można polecieć do nieba też jako fajerwerek, tak? Poleci się, tylko poleci się wolniej, bliżej, a można zbudować taką platformę startową w wieczność, że będziemy zbliżać się z prędkością światła do tego, kim jest Bóg, do Jego szczęścia, do Jego całej pełni, tak? Już nie wiem, jak o tym mówić, bo to mam wrażenie, że cały czas powtarzam te same słowa, a chodzi o to, że ta propozycja, którą ma Bóg i do której mamy dostęp przez to, że Chrystus stał się człowiekiem, że nauczał przez 3 lata, kiedy prowadził publiczną działalność, to jest szansa, która jest w zasadzie niewyobrażalna. I też jest przykre, jak mało o tym myślimy, że to, co Bóg na nas przygotował, jest naprawdę jakoś ogromne, jest niewyobrażalne. Może dlatego też tak trudno o tym mówić.
Tak, i tak jak mówię, naszym celem nie jest to, żeby wam tutaj dać jakieś konkretne definicje czy wyobrażenia, bo to by znaczyło, że to ściągnęliśmy właśnie do czegoś za małego. Tylko Anusz, taka nadzieja, w kimś z was się po prostu obudzi jakieś pragnienie, jakieś poszukiwanie, jakieś takie myślenie, no właśnie, dalej i szerzej niż tylko na tej ziemi.